A my wracamy do przerwanego tematu. Mówiliśmy o dwóch podstawowych cechach chrześcijanina. Jeśli mamy się uważać za chrześcijan, to musimy się tymi dwoma cechami charakteryzować, podstawowymi. To jest wiara, bo bez wiary, powiada Boże Słowo, nikt Bogu podobać się nie może. Bez wiary, powiada list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 wiersz, bez wiary Bogu podobać się nie można. I choćbyśmy cokolwiek wymyślali, różności wymyślali, to jeśli w sercu naszym nie ma wiary, to jest to wszystko puste i jest to beznadziejne. To jest to pierwsze, wiara. Dzisiaj będziemy ten temat kontynuować. Drugą cechą każdego chrześcijanina powinno być dobre sumienie, inaczej świętość. Bo sumienie czymkolwiek skalane świadczy o braku świętości. Świętość tym się charakteryzuje, że mamy spokojne sumienie, czyste sumienie, czyste sumienie. I znowu chciałbym przytoczyć fragment z Bożego Słowa, który powiada, że bez świętości, a więc bez dobrego sumienia, nikt Boga oglądać nie będzie mógł. Bez świętości możesz się uważać za chrześcijanina, ale Boga oglądać taka osoba nie będzie mogła. Ci, którzy siedzą w więzieniach i mają na sumieniu morderstwa i tak dalej, to też korzeniami sięgają do chrześcijaństwa. Albo byli chrzczeni w kościołach, albo byli prowadzeni do kościołów. No ale cóż z tego, skoro mają skalane, zanieczyszczone sumienie. Dlatego te dwie cechy są podstawowe. I mówiliśmy, że jeśli chodzi o sumienie, inaczej o naszą świętość, to ta nasza świętość, to nasze dobre sumienie idzie jak gdyby w dwóch kierunkach. Człowiek dążący do uświęcenia, człowiek dążący do czystości sumienia ma czyste sumienie wobec Boga, a więc ma dobre relacje z Bogiem, ma ułożone w sposób właściwy relacje z Bogiem, ale apostoł Paweł powiada, że on nie tylko miał dobre sumienie względem Boga, ale że on miał także zawsze dobre sumienie względem ludzi. To nie jest biblijna postawa, jeśli ktoś mówi, abym przed Bogiem był w porządku. To jest najważniejsze. Nie, nie. Przed Bogiem i wobec ludzi. Niektórzy myślą, że tylko wobec Boga mają mieć relacje właściwe, a z ludźmi żyją jak to się mówi, pies z kotem, chociaż pies z kotem bardzo często żyją przykładnie. A więc muszą być te relacje w tą stronę, pionowo i poziomo, wobec Boga i wobec ludzi. To są te dwie podstawowe wartości, którymi powinien się cechować każdy chrześcijanin. My mówimy na temat wiary. Wiara jest czymś bardzo, bardzo ważnym. Często się słyszy, że do kościoła uczęszcza trzy grupy ludzi, a więc trzy rodzaje ludzi. Jacy? Wierzący i praktykujący, prawda? Dalej, wierzący, ale niepraktykujący, tych jest mnóstwo, bo chcą poparcia kościołów, choćby w wyborach różnorakich, ale jest i trzecia grupa ludzi, praktykująca, ale niewierząca. I czasem się słyszy, ja praktykuję, ale nie wierzę. No więc do której grupy powinniśmy się zakwalifikować? Do tej, która mówi, jestem wierzący, i to jeszcze jak wierzący, wierzę z całego serca, z wszystkich myśli moich. Tak jak powiedział Filip do tego człowieka, eunucha, którego spotkał na pustyni, o którym mówi 8 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy ten go poprosił o chrzest. To wtedy Filip, ewangelista, pyta, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Tak, wierzę. Czy wierzysz z całego serca? Odpowiedział, tak, wierzę. No to skoro tak, to proszę bardzo, możemy dokonać aktu chrztu. A więc wierzyć z całego serca. Wierzyć z całego serca. To jest po pierwsze. Nie tak, powiedzmy, odświętnie tak zwani niedzielni chrześcijanie. Jak jest w kościele, to wierzy. A jak już jest poza kościołem, to jest inaczej. A więc nie tylko wierzy, ta pierwsza grupa, ale też praktykuje, wykonuje to, co słyszy, co wynika z Bożego Słowa. Dlatego też Jakub powiada, bądźcie nie tylko słuchaczami, ale także wykonawcami Bożego Słowa. Bo jeśli ktoś słucha Bożego Słowa, ale go nie wykonuje, oszukuje siebie samego. Bo Pan Jezus powiedział kiedyś, gdy staniecie na sądzie, nie ja was będę osądzał, ale słowo, które słyszeliście, a którego nie wykonywaliście, będzie was osądzać. A więc słowo słyszane, ale niewykonywane będzie kiedyś sędzią naszym, albo sędzią ludzi. W związku z tym nie tylko chodzi o wierzenie, ale także praktykowanie tego, co słyszymy, co wynika z Bożego Słowa. Nie daj Boże, by ktoś się z nas załapał do drugiej, a tym bardziej do trzeciej grupy. Bo druga grupa to ci, którzy wierzą, ale nie praktykują. No Boże Słowo mówi, nie kradnij, ale ja mam akurat lepkie ręce, więc co mi w garść popadnie, to jest moje. W związku z tym nie praktykuję. Słowo Boże mówi, nie cudzołóż, no ale jest okazja. Słowo Boże mówi, nie przeklinaj, nie bluźnij i tak dalej, no ale ja jestem wierzący, ale no, nie praktykujący. A więc mimo, że jest tak napisane, wierzę, że jest tak napisane, ale tego nie praktykuję. Ten człowiek ściąga sam na siebie potępienie. No i trzecia grupa, myślę, że nie daj Boże, żebyśmy do niej należeli. Jałowe praktykowanie bez wiary. To są uczynki ciała, które się Bogu podobać absolutnie nie mogą. W związku z tym zatrzymujemy się na wierze. I mówiliśmy, mówiąc o wierze, że Boże Słowo przedstawia nam cały obłok świadków, ludzi, którzy żyli w różnych epokach, w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach. Różnie się im powodziło, ale Boże Słowo przedstawia ich jako ludzi wiary, bohaterów wiary. I Boże Słowo czyni to z premedytacją, specjalnie, aby nam pokazać, posłuchajcie, wy, którzy żyjecie u kresu wieków, popatrzcie na tych ludzi, zobaczcie, w jakich oni okolicznościach żyli, a jednak wytrwali w wierze. Nie zrezygnowali z wiary, pozostali w wierze. I w ten sposób Boże Słowo chce nam dodać odwagi do trwania w wierze. Zachęcić nas do trwania w wierze. A więc przedstawia nam liczny obłok świadków. Przedstawia nam mężczyzn i kobiety, aby kobiety przypadkiem nie myślały, że to tylko twardzi mężczyźni mogą trwać w wierze. Przedstawia nam starców i młodzieńców, aby i starsi, i młodzi, bacząc na te legiony bohaterów, mogli powiedzieć, skoro oni mogli, to daj mi Boże mocy, siły i łaski, abym i ja mógł. A zatem mówiliśmy, że list do Hebrajczyków, 11 rozdział, przedstawia nam obłok świadków, obłok bohaterów wiary, a więc całą plejadę świadków, bohaterów wiary. I co moglibyśmy powiedzieć tak generalnie o tej liście tutaj wymienionych osób? Że można by było tę listę podzielić jakby na dwie kategorie bohaterów wiary. Po pierwsze, na samym początku są wymienieni bohaterzy, którzy coś poprzez wiarę otrzymali. Otrzymali, wierzyli i otrzymali. Czytamy w tym Bożym Słowie, że niektórzy byli chorzy, ale poprzez wiarę podnieśli się ze swojej niemocy. Inni byli zamknięci, ale poprzez wiarę uzyskali uwolnienie. Jeszcze inni w innych okolicznościach wierzyli i poprzez wiarę, wierząc, wydostali się z tych swoich trudnych sytuacji życiowych. Dlaczego nam to Biblia przedstawia, kładzie przed nasze oczy? Dlaczego? Po to, aby każdy z nas, jeśli znajduje się w jakichś trudnych okolicznościach, uchwycił się wiarą, wiarą Bożego Słowa. A Bóg miłosierdziu swoim może dać wyjście z tej sytuacji. Może dać wyjście z tej sytuacji. Druga grupa to także bohaterowie wiary. Proszę, nie myślcie o nich inaczej. To także bohaterowie wiary. To ci, którzy nie otrzymali, choć wierzyli. Wierzyli, ale nie otrzymali. Bóg miał jakiś w tym cel, aby ci ludzie, choć wierzyli, nie otrzymali. Dlatego powiada Boże Słowo, że drudzy doznali szyderstw, biczowania, więzów, więzienia, byli kamionowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, ci, których świat nie był godzien. Oni, choć mieli świadectwo, że wierzą, chlubne świadectwo, że wierzą, nie otrzymali rozwiązania, wyjścia z tej sytuacji. Ale wytrwali w wierze. Wytrwali w wierze. Kiedy myślałem, siedząc tu na ławce o tej grupie, przypomniał mi się pewien człowiek z Nowego Testamentu, z Ewangelii Łukasza, z 16 rozdziału. Pewnie pamiętacie, że tam mówi Pan Jezus o pewnym dworze, pałacu, w którym mieszkał bogaty człowiek, który się w kosztowne szaty przyodziewał, balował co dnia i tak dalej, i tak dalej. A u jego wrót leżał owrzodziały żebrak zwany Łazarzem. Czy był on wierzącym, czy nie? Czy wierzył, czy nie wierzył? Gdyby nie wierzył, to by się do nieba nie dostał. To by go Bóg za pośrednictwem aniołów nie uniósł do swojej ojczyzny, do swojego domu. Był to człowiek wierzący, niewątpliwie wierzący, bo gdy umierał, zjawili się aniołowie, aby zabrać jego duszę z tej ziemi do nieba, do raju, do nieba. A zatem to był człowiek wierzący. Skoro był wierzący, to dlaczego nie został uzdrowiony z swoich wrzodów? Nie zadawajmy takich pytań Bogu. Patrzmy na tego człowieka, iż mimo trudnych okoliczności, nierozwiązanego problemu, ten człowiek nie stracił wiary. Jest to bohater wiary, czy nie jest to bohater wiary? Absolutny bohater wiary. On w swoim cierpieniu, które może powodowało nawet zgorzknienie, nie wyrzekł się Boga, nie odwrócił się od Boga, pozostał wierny aż do śmierci. Tak jak powiada Boże Słowo, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. I oto, gdy umarł, aniołowie zanieśli go na łono Abrahamowe, do raju. A zatem te dwie grupy możemy podzielić na tych, którzy otrzymali, doznali, i ci, tych, którzy nie otrzymali, nie doznali. I zaczęliśmy zastanawiać się nad poszczególnymi osobami. Nad poszczególnymi osobami, inaczej poszczególnymi bohaterami wiary, o których mówi Boże Słowo, list do Hebrajczyków, 11 rozdział. I oto, kochani, natknęliśmy się na pierwszego bohatera wiary. W rozdziale 11, wierszu 4 wymieniony jest pierwszy bohater wiary, a nim jest Abel. Abel. Przez wiarę, czytam, cytuję Słowo Boże, przez wiarę, a więc posiadał wiarę, złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain Dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. A więc pierwszym człowiekiem, którego Biblia umieszcza na wstępie całej listy bohaterów wiary, jest Abel. I nieco mówiliśmy o Ablu. Jego dramatyczna historia jest opisana w pierwszej księdze Mojżeszowej w 4 rozdziale. O tym już mówiliśmy, przypomnę tylko. W 4 rozdziale jest mowa o Ablu, który był synem Adama i Ewy. Urodził się jako drugi syn w rodzinie Adama i Ewy. Nie widać jakiegoś szczególnego entuzjazmu z jego urodzin u rodziców. Jeśli chodzi o Kaina, którego jako pierwszego Ewa urodziła, to wykrzyknęła, że to dzieło Pana, że z pomocą Pana, jak gdyby dar od Pana jest, darem od Pana jest ten syn, mianowicie Kain. Natomiast gdy urodziła Kaina, nie słychać ani z jednego słowa entuzjazmu z tego powodu, że się Abel urodził, gdy urodziła Abla. Ani jednego słowa. Po drugie, mówiłem także, że to, czym się zajmowali ci dwaj bracia, do czego ich ojcowie, rodzice, ojciec oddelegował, także wskazuje na stosunek rodziców do każdego z nich. Bo oto czytamy, że Abel był oddelegowany do pasienia owiec, a więc był pasterzem owiec. Taka była tradycja i taka tradycja pozostawała. No dzisiaj chyba się aż tak już nie pasie owiec i ewentualnie bydła, że do pasienia owiec, bydła posługiwano się ludźmi, którzy się do niczego innego nie nadawali. Ci ludzie nie nadawali się prawdopodobnie do tego, żeby być adwokatami, lekarzami, profesorami. Nie mogli studiować, ponieważ umysł nie ten. No to więc paść krowy, a więc paść owce. A zatem tak potraktowała rodzina Abla. Ty się do niczego innego nie nadajesz, paść owce. Natomiast Kain był tutaj wyróżniony, był wyróżniony. I powiedziałem ostatnio, że jakżeż często ludzie się mylą, jakżeż ludzie niekiedy powierzchownie traktują innych ludzi, jakżeż możemy się mylić, bo zupełnie inaczej Bóg patrzył na tych dwóch braci. W oczach Boga, jak mówiłem, Abel był wartościowszy niż ten wyróżniony przez rodziców Kain. To Abel znalazł uznanie w oczach Boga, a nie Kain. I to się wyraziło w tym, że gdy ofiara została złożona oddzielnie przez Kaina, a oddzielnie przez Abla, ofiara Kaina przez Boga nie została zaakceptowana, nie została przyjęta, natomiast ofiara Abla została zaakceptowana, przyjęta. Zachęcałem was do tego, nie przejmujcie się tym, iż jeśli was ludzie źle postrzegają, jeśli was ludzie nie doceniają, cieszcie się z tego, jeśli macie uznanie w oczach Boga. Bo okazuje się, że człowiek patrzy na to, co na zewnątrz, a Bóg patrzy na serce. Ach, Adam i Ewa patrzyli na Kaina. Być może był przystojny, być może był postawny, być może... Były powody, żeby tak go traktowano. Natomiast Abel być może był chuderlawy, słabowity i tak dalej. No to tak go traktowano. Ale okazuje się, że Bóg nie patrzył na to, co reprezentuje ich postawa zewnętrzna, zewnętrzny wygląd, ale patrzył na serce. Najważniejsze, bracia i siostry, żebyśmy mieli nasze serca przed Bogiem właściwie ustawione, żeby nasze wnętrze przed Bogiem Bogu się podobało, a zewnętrzna postawa, zewnętrzne posiadanie albo nieposiadanie, to jest rzecz drugorzędna. Pan Jezus powiedział, choćby człowiek cały świat pozyskał, ale na duszy swojej szkodował, albo inaczej, aby dusza jego nie była w dobrych relacjach z Bogiem, nic mu to nie pomoże. Abel był człowiekiem, w oczach, który znalazł uznanie w oczach Boga. Natomiast Kain był człowiekiem, który znalazł uznanie w oczach ludzi. Myślę, że to pierwsze jest wartościowsze. Znaleźć uznanie w oczach Boga. Bogu się podobać, nie ludziom się podobać. A niestety wielu bardziej zważa na to drugie. No tak, ale co ludzie powiedzą? Jakbym ja się teraz nawrócił, jakbym ja teraz przyjął Pana Jezusa, jakbym ja teraz zmienił swoje życie, co ludzie powiedzą? Cała klatka schodowa by wrzała, sąsiadki by mnie pokazywały palcami, że oto popatrzcie, piła, nie pije, bluźnił, a nie bluźni, co ludzie powiedzą? No i właśnie, zwraca się bardziej uwagę na to, co ludzie myślą, a nie co myśli Bóg. W każdym razie, wracając do tematu, Abel podobał się Bogu. I z tego powodu, że ofiara Abla została przyjęta, że Abel podobał się Bogu, natomiast Kain nie znalazł łaski w oczach Boga ze względu na swoją prawdopodobnie zarozumiałą, pyszną postawę, doszło do zaiskrzenia, doszło do nieporozumienia. Kain, którego ofiara nie została przyjęta, zaczął zazdrościć swojemu bratu Ablowi. I oto doszedł do takiego karkołomnego wniosku. Jeśli ja usunę, pozbędę się Abla, to Bóg nie będzie miał innego wyboru, nie będzie miał innej szansy. Będzie musiał mnie zaakceptować takim, jakim jestem. Na razie nie może tego zrobić, bo ma Abla. Ale jeśli ja się go pozbędę, to wtedy zostanę sam i Bóg musi przejść na moją stronę. I kiedy tak myślał, jak się pozbyć Abla, podjął plan, że go wyprowadzi na pole i wtedy, gdy Adam i Ewa nie będą widzieć, w skrytości zabije Abla. No nierozsądnie myślał, zgadzacie się ze mną? No bo gdzież można się ukryć? Owszem, przed oczami ludzi można się ukryć. Można się skryć w lesie, pod ziemią, w bunkrze, gdzieś tam jeszcze. Ale gdzie się można skryć przed oczami Boga? Powiedzcie, gdzie? Dawid powiada, choćbym się wzniósł na gwiazdy i tam mnie widzisz. Choćbym wstąpił w głębokości morskiej, tam mnie widzi Twoje oko. Nie ma człowiek takiej możliwości, aby się gdziekolwiek skryć przed Bogiem. Kain myślał, że się, jeśli jego rodzice nie będą widzieć, to jego zamysł się powiedzie. Taką podjął myśl. I ledwo pomyślał. Może gdy zaczął planować, nagle przemówił do niego Bóg. Uważaj, Kainie, co ty myślisz? Uważaj, Kainie, co ty zamierzasz? Kainie, co, czemu się gniewasz? Ja myślę, zastanawiam się, jak musiał być bardzo zszokowany Kain. Nikomu o tym nie mówił. Nikomu nie zdradzał swojej tajemnicy. A nagle Bóg mówi, Kainie, to jest wiersz 6, czemu się gniewasz? I czemu spochmurniało, tak mówi nowsze tłumaczenie, czemu spochmurniało, starsze tłumaczenie mówi, zasępiła się twoja twarz. Dlaczego twoja twarz stała się taka ponura? Dlaczego nie ma na niej radości, uśmiechu, wesołości? Dlaczego twoja twarz stała się ponura jak noc? Dlaczego? Wyobraźcie sobie szok, jaki się pojawił u Kaina. Skąd? Przecież ja nikomu tego nie mówiłem. No ale Bóg wszystko wie. Czy mamy tę świadomość, że Bóg wszystko wie? Absolutnie wszystko wie, jeszcze to na naszą myśl, na nasz umysł nie przyjdzie. Bóg już o tym wie. Bóg czyta nawet nasze myśli. Oto czytał myśl Kaina. Kainie, co ty zamierzasz? I Bóg go przestrzega. Bóg go przestrzega. Uważaj, uważaj, Kainie, grzech leży u drzwi. Inaczej mówiąc, grzech jest tak bardzo już blisko ciebie, na wyciągnięcie ręki. Uważaj, Kainie, uważaj, Kainie. A więc popatrzcie, tak to bardzo często bywa, że gdy człowiek podejmuje jakąś niewłaściwą decyzję i zamierza tę niewłaściwą decyzję wprowadzić w czyn, to odzywa się, co się odzywa, jego sumienie. Nie rób tego. Przeżywaliście coś kiedyś takiego? Jakąś niewłaściwą myśl podjęliście. Taką prozaiczną bardzo. Tej niedzieli ja mam labę. Nie pójdę do zboru. Odpocznę sobie. Będę się wylegiwał. I czy nic więcej człowiekowi, który jest otwarty na głos Ducha Świętego, nie towarzyszy? No chyba, że ktoś już nie słyszy głosu Ducha Świętego, a w niedzielę mówiliśmy, mówił brat Kaznodzieja o słuchaniu tego, co Duch mówi. Jeśli jednak jesteśmy czuli na głos Boży, to co się pojawia? My podejmujemy decyzję nie, a jaki drugi, gdzieś cichy, spokojny, ale taki pełen ubolewania głos, czy się nie pojawia? Nie rób tego. Idź do zboru. Zdarzyło się to kiedykolwiek? Jeśli zostaniecie w domu, co się po tym dzieje? Ani obiad nie smakuje. Nie smakuje obiad. No bo co? Bo nie wypełniliśmy woli Bożej. No ja już nie mówię o takich drastycznych sprawach, jak ktoś podejmuje jakąś decyzję, żeby kogoś oszukać, okłamać. To drugim głosem, który się w nim, oprócz tego cielesnego, tego podszeptu demonicznego, do czynienia zła, drugi głos, który się w nim rozlega, nie rób tego. Nie rób tego. Teraz problem, po której stronie człowiek stanie, któremu głosowi da posłuch. Kain niestety, choć przestrzegany przez Boga, nie rób tego, Kainie. Grzech leży u drzwi. Dosłowne tłumaczenie, grzech jest blisko ciebie na wyciągnięcie ręki, ale ty masz nad nim zapanować. A zatem decyzja należy do kogo? Do tego, kto jest kuszony. Ty masz nad nim zapanować. Nie ono, nie grzech nad tobą, ty. Ty masz nad nim zapanować. I Bóg zachęcał Kaina, aby zapanował nad tym grzechem, który był tak już bardzo blisko. Kusi cię, lecz ty masz nad nim zapanować. No niestety Kain okazał się człowiekiem niegodziwym, bo zamiast pójść w tym kierunku, na który wskazywał mu Bóg, Kain zrobił totalnie odwrotnie. Umówił się ze swoim bratem i powiada, wyjdźmy na pole. Abel, wyjdźmy na pole. Wyjdźmy na pole. I już wtedy on miał przygotowaną całą strategię uśmiercenia swojego brata Abla. Co za perfidia. Działanie z tak zwaną premedytacją. Bóg go ostrzega, nie rób tego, ale on konsekwentnie realizuje swój plan. Swój haniebny plan. Niech Bóg nas przed tego rodzaju postawą zachował. Nie pozwólmy, żeby grzech zdominował, żeby złe myśli zdominowały, pożądanie, żeby zdominowało. To nie to ma nad nami panować, to my nad tym mamy panować. A jakże często się słyszy, ja bym nie chciał, ale nie mam siły. Ja nie chciałbym wejrzeć w komputer na te nieczyste strony, ale nie mam siły, żeby nad tym zapanować. I ja nie mam siły, żeby nie wypić. To jest tylko takie gadanie. to ty masz nad tym panować. To znaczy człowiek ma nad tym panować, a nie to ma nad nim panować. Kainowi była dana szansa. On mógł zapanować nad grzechem, ale Kain poszedł po linii swojego myślenia. W związku z tym sprowokował Abla, aby wyszli na pole. A gdy wyszli na pole, to czytamy, że wtedy Kain rzucił się na brata swego i zabił go. Wypełnił, zrealizował swoją haniebną myśl. I wtedy drugi raz Bóg do niego przemawia. W wierszu dziewiątym czytamy, że drugi raz Bóg do niego przemawia. I pyta, zadaje takie retoryczne pytanie. Pytanie, Kainie, czy ty nie wiesz, gdzie jest twój brat? Kainie, gdzie jest twój brat? Kainie, gdzie jest brat twój? Dlaczego Bóg to pytanie Kainowi zadaje? Pomyślmy przez chwilę. Czyż Bóg nie wiedział, gdzie jest Abel? Czy Bóg nie widział tego, co się działo na polu? Powiedzieliśmy przed chwilą, że wszystko wie, że Bóg wszystko wie, że Bóg wszystko widzi. Bóg doskonale wiedział, jak jakimiś kamieniami zatłukł swojego brata Kaina. Bóg doskonale widział tę przelaną krew brata Kainowego Abla. Doskonale Bóg wszystko wiedział. To dlaczego, skoro wiedział, zadaje pytanie tak, jakby nie wiedział? Ja się w tym dopatruję miłosierdzia Bożego. Czy wy też? Dopatruję się w tym miłosierdzia Bożego. Dlaczego? Bo oto dał Bóg Kainowi szansę. Kain mógł teraz stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, popełniłem czyn haniebny. Zabiłem mojego brata. Jeśli możesz, przebacz mi. Już nie odwrócę sytuacji. Stało się. Jeśli, Boże, jest choć odrobina miłosierdzia w Tobie, przebacz mi. Gdzie jest brat Twój? Bóg w ten sposób prowokował Kaina do uznania się winnym, a jednocześnie do wyznania swojej winy Bogu, by szukać zmiany sytuacji, przebaczenia. Boże, no stało się, no jest to fakt, już nie odwrócę niczego, stało się. Ale jeśli masz choć odrobinę miłosierdzia, przebacz mi. A Biblia powiada, że Bóg jest hojny w czym? Odpuszczaniu. Gdyby więc Kain teraz uznał swoją winę, gdyby więc Kain teraz przyznał się i gdyby Kain choć na moment okazał skruchę, Bóg by mu przebaczył. Jestem co do tego przekonany. Skoro mnie przebaczył, tobie przebaczył, przecież Bóg jest tym samym. Dlaczegoż nie miałby Kainowi przebaczyć? Być może by powiedział: rzeczywiście, Kainie, nie usłuchałeś mojego ostrzegającego głosu. Rzeczywiście, Kainie, popełniłeś haniebny czyn, stałeś się bratobójcą. Ale ze względu na twoją pokutę, na twoje opamiętanie, grzech twój ci jest przebaczony. Oddalam go tak, jak oddalony jest wschód od zachodu słońca. Grzechu twojego i nieprawości twojej nigdy więcej już nie wspomnę. Bo Bóg jest hojny w odpuszczaniu. Halleluja. Doświadczyliśmy tego? Doświadczyliśmy tego. Znamy takiego Boga? Znamy takiego Boga. A zatem i Kain mógł skorzystać z tego Bożego miłosierdzia. Tymczasem Kain, popatrzcie, jak to mówimy dzisiaj, idzie w zaparte. Kain jak gdyby do niego w ogóle nie docierało to, czego Bóg chce osiągnąć. Bo oto co mówi Kain, hardości i zarozumiałości, pysze swojej. I to pokazuje, wskazuje na jego nieprawy charakter. Bo oto co powiada Kain, pamiętacie ten zwrot? A cóż to ja jestem stróżem brata mego, że mnie o to pytasz? Jeszcze się obraża na Boga. A cóż to ja jestem stróżem mojego brata? Popatrzcie, jak nieodpowiedzialna może być postawa człowieka. Zamiast pochylić głowę, uznać się winnym, przeprosić Boga, i uzyskać przebaczenie, to jeszcze do Boga pretensja. Cóż to ja? Brata mojego pilnuję, jestem stróżem mojego brata. No i następuje. Wiersz dziesiąty powiada tak. Bóg odzywa się. Bóg się już nie tłumaczy. Kainie, ja wszystko widziałem. Kainie, ja wiem, gdzie jest twój brat. Bóg już tego nie tłumaczy, bo widzi, że nie ma rozmowy z upartym, hardym, z przesiąkniętym przez grzech Kainem. Tylko Bóg odpowiada, cóżeś ty to uczynił? I zaraz dodaje, głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym? Wiem, że niewierzący ludzie, że różnego rodzaju sceptycy powiedzieliby, no, fanabery, no przecież to niemożliwe, no przecież to jest niemożliwe. Jakżeż to jest możliwe? Rozumiemy, że głos wydają ptaki, rozumiemy, że głos wydają zwierzęta, rozumiemy, że głos wydają ludzie. Kiedyś się mówiło, że ryby i dzieci głosu nie mają. Dzisiaj już tego powiedzieć nie można, bo okazuje się, że i ryby głos wydają, a dzieci tym bardziej. No więc, ale żeby krew wydawała głos? A tu jest przecież napisane, że głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. No, mówię, sceptycy powiedzieliby, to jest absolutnie niemożliwe. Biblia się myli, Biblia nie ma racji, Biblia jest nieprawdziwą księgą, no bo wystarczyłoby, żeby ten wiersz był nieprawdziwy, to cała Biblia jest wtedy nieprawdziwa. Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Jak to jest możliwe? Powiem wam więcej, że w liście do Hebrajczyków, w 12 rozdziale, w 24 wierszu, w rozdziale 12 listu do Hebrajczyków, w 24 wierszu, jest powiedziane, że nie tylko krew Abla woła do Boga, ale że także krew Chrystusa Jezusa woła do Boga. Powiada autor tego listu tak, że przystąpiliśmy do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia. A potem dodane, że lepiej niż krew Abla. Ale my w tym momencie skoncentrujmy się na słowie przemawia. A zatem nie tylko wołała krew Abla, ale apostoł piszący list do Hebrajczyków powiada, że również krew pośrednika nowego przymierza, Jezusa Chrystusa, przemawia. Nie wiem, doprawdy nie wiem, czy krew wszystkich ludzi przemawia, czy wszystkich tych pomordowanych choćby za wiarę, czy wszystkich tych pomordowanych na arenach cyrków rzymskich albo w innych okolicznościach, tak jak czytaliśmy, zaszywanych w skóry, piłowanych, czy wszystkich tych, którzy zginęli podczas tak zwanych świętej inkwizycji, czy też gdzieś tam w gułagu, na syberyjskiej tajdze. Nie wiem, czy wszystka ta krew woła do Boga, bo przecież miliony litrów niewinnej ludzkiej krwi zostało w międzyczasie przelane na ziemi. I ta ziemia, która wpiła krew tych ludzi, powiedziane jest, że będzie kiedyś się z tego tłumaczyć przed Bogiem. Dlatego będzie spalona, ponieważ zgodziła się na to, aby wypić, wessać niewinną krew. Dlatego ta ziemia też została przeklęta po tym, co się stało. A więc głos krwi brata twego woła do mnie. Jak to jest możliwe? Powiadam jeszcze raz, skoro Biblia tak mówi, to choćby było napisane, powtórzę przykład z ostatniego wykładu, że Jonasz połknął wieloryba, a nie wieloryb Jonasza, to i tak w to będę wierzył. Bo tak jest napisane. Kochani, przecież widzicie, Przez tę salę tutaj dzisiaj przychodzą liczne głosy i liczne obrazy. Czy jesteście tego świadomi, czy nie? Nawet pewnie tego nie jesteśmy świadomi. Słychać tu program pierwszego radia, programu pierwszego polskiego radia, programu drugiego polskiego radia, trzeciego i wycie metalowców, heavy metalowców, zdemonizowanej muzyki i obskurne, brudne, różne tu głosy przechodzą. Ale, a także wizje, obrazy. Program pierwszy telewizji polskiej, drugi, no ile ich tam jest, nie wiem. Ale my ich nie słyszymy i my ich nie widzimy. Żeby móc je słyszeć i móc je widzieć, musimy mieć odpowiedni aparat. Gdybym postawił tu radio, halo, halo, tu rozgłośnia polskiego radia. Witamy, pierwszy program polskiej telewizji. Gdybyśmy tu telewizor postawili. A więc żeby usłyszeć i zobaczyć to, czego nie słyszymy naszymi uszami, nie widzimy naszymi oczami, musimy mieć odpowiednie odbiorniki. I prawdopodobnie tak sprawa wygląda i z krwią. Nie słyszymy głosu krwi, choć ona mówi, bo tak mówi Boże Słowo. Żeby móc usłyszeć, trzeba by mieć odpowiednie aparaty. Bóg taki aparat ma. Bóg taki odbiornik ma. I słyszy. I słyszał, co mówiła krew Abla i słyszał, co mówiła krew Jezusa Chrystusa. Czy wierzycie w to? Ja w to wierzę, bo tak jest napisane. A nie mogę inaczej, bo tak jest napisane. I teraz dalej idąc, możemy nawet widzieć, o co wołała do Boga krew Abla. To jest przerażające. To jest przerażające, ale to jest przerażające dla kogo? Dla grzeszników przerażające. Bo Boża reakcja, która następuje potem, jest wynikiem wołania krwi Abla. Inaczej mówiąc, to tak jakby krew Abla wołała: Boże, uczyń to, uczyń to, uczyń to. A Bóg w odpowiedzi na wołanie krwi Abla, a to wołanie słyszy, zaczyna czynić to, to, to i tamto. Ale potem wrócimy do krwi, która lepsze rzeczy mówi niż krew Abla, do krwi Jezusa. Posłuchajcie, o co prawdopodobnie wołała krew Abla, bo Boża reakcja na to wskazuje. Boża postawa na to wskazuje. Tego oczekiwała w swoim wołaniu krew Abla i tak reagował Bóg. Jak? Zacznijmy od tego może bardzo dramatycznego wołania, reakcji Boga zawartej w wierszu 13. Wtedy rzekł Kain do Pana. I to jest 13, 14 wiersz. Zbyt wielka jest moja wina, by można mi ją odpuścić. Otóż nagle Kain doszedł do wniosku. Wytworzyło się w nim przekonanie, świadomość, że jego wina jest tak wielka, że jest nie do odpuszczenia, że jest nie do zgładzenia, że jest to wina, której przebaczyć nie można, z którą on będzie chodził do końca życia i z którą będzie żył przez całą wieczność. Wyobrażacie sobie tragedię takiego człowieka? Kładzie się spać, ma świadomość winy, oskarżenie w swoim sumieniu i w swoich myślach. Budzi się w nocy, świadomość grzechu, winy. Budzi się rano, siada do stołu, przypomina mu się świadomość grzechu, winy, widzi to przed oczami swoimi. Wstaje, idzie, cokolwiek robi, gdziekolwiek idzie, ma ciągle świadomość, co uczynił, jak zgrzeszył. Mało, odchodzi z doczesności do wieczności i idzie z świadomością grzechu. Czy myślicie, że to jest możliwe? Tak, jest możliwe. Bo oto ten już wspomniany przeze mnie przykład z 16 rozdziału Ewangelii Łukasza mówi, że ten człowiek, który hulał całe życie, teraz, gdy znalazł się w wieczności, ciągle o tym pamiętał. I Kain miał świadomość nie tylko tu, co uczynił, ale także do wieczności się z tym samym udał. Zbyt wielka jest moja wina. Zbyt wielka jest moja wina. Co za tragedia, co za nieszczęście. Ale o to wołała krew Abla. Tego, który został bratobójczo zabity, to znaczy oszukany, wyprowadzony i zabity. Porównajmy teraz, co może wołać krew Jezusa Chrystusa, skoro powiada Boże Słowo, że krew Jezusa Chrystusa woła o lepsze rzeczy niż krew Abla. Krew Abla z całą pewnością wołała: Boże, nie przebacz temu mordercy, który skratobójczo podniósł swoją rękę na mnie. Boże, niech to piętno grzechu towarzyszy mu przez całe życie. Niech nigdzie przed nim nie ucieknie. Tak musiała wołać krew Abla. A o jakież to potępienie woła krew Baranka Bożego Jezusa Chrystusa, o którym mówi się, że jego krew mówi lepsze rzeczy niż krew Ablowa. A więc krew Jezusa mówi coś lepszego niż krew Abla. Co wam przychodzi w tym momencie na myśl? Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Choćby grzechy wasze były jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Czy pamiętacie, gdy go ukrzyżowano, gdy plwano w jego twarz, gdy mówili ludzie: ty, królu żydowski, zejdź z krzyża, innym pomagałeś, pomóż teraz samemu sobie. W tym momencie Jezus też mógł zawołać: Ojcze, niech im ta wina nigdy, nigdy, nigdy nie będzie zapomniana, darowana. Niech idą z piętnem przez całą doczesność i przez całą wieczność. Mógł tak Jezus? Ale wtedy mówiłaby jego krew to samo, co mówiła krew Abla. Tymczasem płynąca z jego ran, spod korony cierniowej, jego krew wyraziła życzenie ustami Syna Bożego. Ojcze, przebacz im, bo tak naprawdę to oni nie wiedzą, co czynią. Krew Abla wołała o potępienie, o piętno, o wyrzuty sumienia do końca. Krew naszego Zbawiciela wołała, pośrednika Nowego Testamentu wołała o przebaczenie. Dlatego, bracia i siostry, choć nie jeden z nas może ma na sumieniu to lub owo, ale jesteśmy pod osłoną świętej krwi. Krew Jezusa Chrystusa zmazała nasze winy. Zmazała nasz grzech. Dlatego powiada Boże Słowo: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Halleluja. Że krew Jezusa woła zupełnie inaczej niż krew Abla. Dzięki temu wołaniu krwi Jezusa dzisiaj stajemy przed Bogiem nie jak potępieni grzesznicy, ale jak usprawiedliwieni, pojednani z Bogiem przez krew Jezusa Chrystusa. Halleluja. Chwała Jezusowi, że Jego krew woła inaczej, lepiej niż krew Abla. I tutaj w tym końcowym fragmencie 4 rozdziału moglibyśmy się doszukać jeszcze innych postaw Boga wynikających z wołania krwi Abla. Dalej jest powiedziane, Bóg mówi do niego: będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Cóż to znaczy? To znaczy, że Abel nigdzie, jak to mówimy dzisiaj, Kain nigdzie nie mógł zagrzać miejsca. Gdziekolwiek był, wszędzie mu było źle. Był tu, źle, pojechał tam, źle, pojechał tam, źle, pojechał. Wybaczcie, ale powiem coś, co może nie pasuje bardzo do tego przykładu, do tego, co mówię. Czasem musiałem nawet zwracać tym ludziom uwagę, będąc na przykład w Australii. Żyją tam Polacy, żyją, chodzą po australijskiej ziemi, ale myślami są ciągle gdzie? W Polsce. Ach, jak to w Polsce było. Ach, Polska. W końcu jednemu powiedziałem, bracie, no to zwijaj manatki do szmatki i jedź do Polski. No kto cię trzyma? No przecież ty nie musisz tu być. To jest nieszczęście. Być tu, a myśleć o Ameryce. Pojedzie się do Ameryki, a myśleć o Australii. Pojedzie się do Australii, myśleć o gdzieś tam jeszcze innej stronie. Tułacz, wieczny tułacz. Ja Bogu jestem wdzięczny, że mam miejsce, gdzie mogę mieszkać, ludzi, których mogę kochać i tak dalej, i tak dalej. A oni, a Kain miał być tułaczem. Nigdzie nie znaleźć miejsca ukojenia. Był jak tułacz. To jest nasz nieszczęsny los. Nie mieć swojego domu. Można wszędzie być, ale trzeba mieć swój dom. Miejsce, do którego się wraca. Miejsce, w którym ktoś czeka. Trzeba mieć takie miejsce. Tymczasem Kain takiego miejsca nie zaznał. A co jeśli chodzi o krew Jezusa? Krew Jezusa woła o coś zupełnie inaczej. Dzieło Jezusa woła o coś zupełnie inaczej. Nie zawsze doceniamy to, że jesteśmy razem. Radziłbym wam, niektórym, pojechać do tej Ameryki, gdzie są duże zbory, albo pojechać gdzieś tam. I pewnie po jakimś czasie byście powiedzieli, wszędzie dobrze, ale w tym skromnym, ustrońskim zborze najlepiej. Tak, to jest łaska Boża, że możemy być razem. To jest łaska Boża, że możemy sobie uścisnąć rękę, że możemy się widzieć, popatrzeć sobie w oczy. To jest łaska Boża. To jest nasze miejsce, to jest nasz dom. To jest nasze miejsce. To jest nasze miejsce. I wszędzie może być dobrze, ale w domu, jak powiadam, najlepiej. Rodzina Boża, dzieci Boże, rodzina Boża. Możemy o tym mówić w kategorii doczesności. Ale przecież możemy myśleć w kategorii wieczności. Nasz dom jest w niebie. My na razie jesteśmy tu, ale tam na nas czekają, jak powiada objawienie świętego Jana, czeka na nas miasto z perłowymi bramami, ulice ze złota. Ale tam czeka miejsce, gdzie nie będzie już smutku, boleści, chorób, niemocy. To bowiem przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. My nie jesteśmy w pewnym sensie tułaczami. Nie mamy tu miejsca stałego, w tym sensie, że no, my z ziemią nie wiążemy swojej przyszłości. Nasza ojczyzna jest w górze. Popatrzcie, jak się Bóg dzięki wołaniu krwi Chrystusa o nas zatroszczył, że dał nam tu społeczność z sobą, a jednocześnie przygotował nam wieczność. Halleluja. Chwała Panu. No, nie będę kończył tego tematu, ja nie jestem z Ugandy, w związku z tym już zakończę nasze nabożeństwo. No, w każdym razie są tu jeszcze dalsze ważne myśli. Może, jak Bóg da, za 2 tygodnie do nich w ramach powtórki wrócimy. Niech was Bóg błogosławi.